cokolwiek z polskiej narodowości, a nawet można by się wyrazić i z innych słowiańskich narodowości przyszedł do tak zwanej teraźniejszej prawdy, powinien wiedzieć o tym, że mniej lub więcej, wprost lub pośrednio, ma do zawdzięczenia, jeśli się tak można wyrazić, jednemu, a też i pierwszemu pracownikowi na polu ewangelicznym, który zarazem był i najprzedniejszym wodzem tejże pracy, a był nim brat R.H. Oleszyński. Brat Oleszyński był, można powiedzieć, prawą ręką brata Rosla w ich wspólnym dążeniu, by służyć polskim braciom. Prawie że wszystkie początkowe tłumaczenia strażnicy, broszur i książek z angielskiego na polskie od roku 1893 do roku 1919 były owocem jego pracy. Wobec tego faktu, że tysiące polskich braci wyszło z gęstej ciemności i nieświadomości do światła teraźniejszej prawdy, przeto byłoby, zdaje się, właściwym, by przez uszanowanie jego pamięci, a też i ocenienie jego zasług dla nas, tejże jego pracy, wyrazić o nim niejako pamiątkowy raport z jego życia, który poniżej w skróceniu mniej więcej jest taki. Brat Oleszyński urodził się w Warszawie w roku 1857. Jego rodzice byli wiernymi katolikami i pochodzili z średniej klasy. Tak jak i w życiu brata Rosla, czułe i miłujące serce i wpływ matki były w dzieciństwie dla niego stracone, tak też stało się i bratu Oleszyńskiemu, a przez to wychowanie było o tyle trudniejsze. Był jednakże uczony ścisłego posłuszeństwa do religii swoich rodziców, podczas że inne jego znajomości były elementarne, za szczupłe dla takiego, który objawiał skłonności do zdobycia wiedzy. Mało wiemy o jego najrychlejszych uczuciach religijnych, lecz wiemy tyle, że przez nawiązanie przyjaźni z parafialnym księdzem otrzymał pozwolenie na różne usługi potrzeb kościelnych, a to spowodowało w nim pragnienie, by wejść w pracę religijną i w wieku 15 lat postanowił uczyć się na księdza. Podana przez niego aplikacja i dopuszczenie go do studiów była odrzucona, ponieważ nie odpowiadał ani jednej z trzech wymaganych kwalifikacji, które były: pierwsze, już posiadane wykształcenie; drugie, forma budowy ciała i piękny wygląd twarzy; trzecie, stan posiadania, czyli bogactwo. Nie posiadając żadnej z tych trzech, czyli nie będąc tak szlachetnie urodzonym, jego ambicja została upośledzoną i był odrzucony. Ale nie dając się tym zrazić, postanowił teraz opuścić dom i iść w świat z tą myślą, że gdzieś i w jakiś sposób będzie dopuszczony do służby Bożej w kościele katolickim. Podróżując poprzez Niemcy, Austrię i Italię, pracując na swoje utrzymanie tu i tam, ostatecznie przywędrował do wiecznego miasta Rzymu. Tu znów podał swoją aplikację, będąc pewnym, że nie dozna zawodu, lecz ku jego zdziwieniu i tu zostaje odrzucony. Wiele lat później, wspominając na to, radował się z tego odrzucenia, ale w tej chwili było to dla niego strasznym ciosem, dla duszy szukającej poświęcenia się Bogu, w służbie dla niego w systemie religijnym, którego boskiego pochodzenia on nigdy nie kwestionował. W tym czasie brat Oleszyński nie miał żadnego pojęcia prawdy, gdyż Biblia nie była dostępna nikomu, a katechizm był mglistym światłem dla ducha zdrowego umysłu. Szukając tym sposobem, aby się przybliżyć do Boga pod opiekuńczym dachem Matki Kościoła, te podwójne jego odrzucenie podziałały na niego jak grom, które były dla niego trudne do zwyciężenia w tej chwili, a było to ono święte miasto Rzym, którego odrzuciło. Doświadczenie z tego wynikłe otworzyło mu do pewnego stopnia oczy na prawdziwy stan kościoła tejże winnicy ziemi i po tym doznanym wstrząsie przeszedł do drugiej ostateczności, do niewiary, aczkolwiek nie przestał wierzyć w istnienie najwyższej siły, wątpiąc w prawdziwość istniejących religii. W takim stanie umysłu wyjechał z Rzymu do Francji, gdzie teraz w wieku 23 lat przyjął socjalizm, który jednakże, nie zadawalniał jego duszy łaknącej religijnych rzeczy. Podobnie jak dieta na plewach i lupinach spowoduje prędko pragnienie na więcej odżywiający pokarm. Tu on był rzucony między ludźmi, których radykalne nauki nie przestawały bezcześcić wszystkiego, a przez to były udręką dla takiego, który miał poszanowanie dla religii, a którego dusza nadal szukała Boga, by go znać mogła znaleźć. Takie doświadczenia prawie że zawsze sprowadzają dobre w myśl tej biblijnej rady. Doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. A które później okazały się ku dobremu, gdy nadeszła chwila, gdzie było potrzeba rozeznać między prawdą a błędem. Po kilku latach podróżowania po Francji powrócił do Polski i tu został zapoznany z baptystami, którzy mu dali Nowy Testament. Pierwszy raz w życiu taką książkę mając w swoim ręku. Ta przyjaźń z baptystami wywiązała ustawiczne z nimi dyskusje i badania, które trwały całe 3 lata obowiązkowej armii rosyjskiej. Później, jako chrześcijanin, często wspominał sobie na owe 3 lata, jak to ta dyscyplina wojskowa pomaga także do rozwijania charakteru chrześcijańskiego. Będąc w armii, nabawił się tyfusu i zapalenia płuc i po przewlekłej chorobie przyszedł do zdrowia, lecz wynikłe dolegliwości tej choroby odczuwał do końca swego życia, które były jako cierń w jego ciele, o których wiedziała tylko rodzina i najbliżsi z przyjaciół. Opuszczając armię, czuł się dość mocnym i wzbudziła się w nim chęć wyjechać do Ameryki, do której ów jego baptystki przyjaciel z armii już wyjechał i powoli rozpoczął sobie torować drogę do Hamburga, a stąd do Ameryki. Było to w roku 1891, będąc wtedy w wieku 34 lat. Lądując w New Yorku, wkrótce przyjechał do Chicago i tu 3 miesiące później przyszedł w kontakt z poselstwem ewangelicznego żniwa, które w tym czasie tak energicznie przez brata Rosla było prowadzone. Lecz ktoś zapytałby, a w jaki sposób ten świeży, co dopiero emigrant, mógł przyjść w kontakt z pracą, która była prowadzona w języku angielskim, nie znając wcale języka angielskiego. Stało się to w taki sposób. Stojąc i rozmawiając pewnego dnia na ulicy ze swoim przyjacielem, naraz widzi, że zbliża się do nich przystojny pan z walizką w ręku i gdy się przybliżył do nich, okazało się, że był znany onemu przyjacielowi, który go Leszyńskiemu przedstawił, że jest to Polak, pan C. Antoszewski. Ten pan Antoszewski był człowiekiem wykształconym, inteligentnym, który sprzedawał Biblię i książki pomiędzy różnej narodowości emigrantami, władając także biegle językiem angielskim. Przyjaźń się zawiązała między tymi dwoma emigrantami i ten zaprosił Oleszyńskiego do swego domu, gdzie pomiędzy innymi rzeczami pokazał mu pierwszy tom wykładów Pisma Świętego w języku angielskim. W tym czasie, to jest w roku 1891, nie było jeszcze żadnej literatury w języku polskim. Ale pan Antoszewski, mając język angielski w pełni opanowany, cierpliwie tłumaczył wszystko, jak tylko mógł, młodemu poszukiwaczowi prawdy. W miarę jak piękna symetryczność prawdziwego poselstwa prawdy zaczęła wpływać na jego umysł, radość i pokój taka wstąpiła do serca jego, co mogą o tym powiedzieć ci wszyscy, którzy również i sami taki odpoczynek duszy otrzymali. Tu teraz on zobaczył Boga, za którym wiele lat szukał, że mu się objawił w jego boskim planie mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, bo takim on sobie jego kiedyś przedstawiał, że takim musi być i teraz chwała Bogu, Bogą ma. Od tego czasu brat Leszyński spędza każdą możliwą chwilę czasu w towarzystwie tego jego dobroczyńcy Antoszewskiego, zasypując go różnymi pytaniami, żądnym uczenia się więcej i więcej tej błogosławionej prawdy. Tym sposobem pierwsze polskie beriańskie badanie Pisma Świętego w Ameryce się zaczęło przez tych dwóch braci, którzy z pilnością szukali przez wspólne badanie utwierdzania się w znajomości Bożej. Na dowód tego widnieje list brata Antoszewskiego, strażnicy z roku 1891, z grudnia, który dla ciekawości dosłownie poniżej przytaczamy, który brzmi tak, gdy on pisze do brata Rosla. Drodzy bracia strażnicy, jestem wielce uradowany, że brzask tysiąclecia dostał się do mych rąk, który z uwagą czytam. I jestem przekonany, że przedstawia prawdę. Byłem urodzony i wychowany w kraju katolickim, w rosyjskiej Polsce, a przez katolickich rodziców. Jest długa historia, w jaki sposób wychodziłem z jednego światła do drugiego, z jednej prawdy do drugiej. Słyszałem niby o prawdzie w wielu protestanckich kościołach, lecz nie mogłem jej znaleźć, chociaż czasem mi się zdawało, jakoby ją miał. Przez ostatnie 2 lata nie należałem do żadnego kościoła, ponieważ widzę, że jej nauki są nauki ludzkie, a nie boskie. Parę tygodni temu spotkałem młodego Polaka, który co dopiero przyjechał z Polski. Ten człowiek szukał prawdy już 18 lat i gdy mu przedstawił prawdę z Biblii, to zaraz całego serca ją przyjął i płakał z radości. Spotykamy się prawie każdego dnia wieczorem i w niedzielę na badanie prawdy biblijnej, a pisma Brzasku są nam naprawdę w tym bardzo pomocne. Muszę mu wszystko tłumaczyć na polskie, gdyż nic nie rozumie po angielsku, chociaż włada kilkoma innymi językami. W mieście Chicago mieszka około 100 tysięcy Polaków, a w całej Ameryce około 1,5 miliona. Poza polskim mówię jeszcze językiem angielskim i niemieckim, a mając brzask w tych dwóch językach, mam nadzieję wkrótce rozpocząć sprzedawanie książek, poświęcając cały mój czas w tym kierunku. Wiele Polaków zaczyna przeglądać, że księża nie wiodą ich dobrą drogą, a przez to przestają im ufać. W ogólności Polacy nie znają języka angielskiego, oprócz tylko młode pokolenie tu zrodzone. Niektórzy z nich władają językiem niemieckim, ale w tym języku nie będą nic czytać religijnego, gdyż uważają Niemców za swoich politycznych wrogów. Co by czytali i lubili czytać, to tylko po polsku. Och, jak byłoby dobrze mieć prawdę po polsku. Pragnę w całości poświęcić swój czas dla szerzenia prawdy. Bóg był dla mnie tak dobry, że mi pokazał swoją prawdę, swoje światło, swoją miłość, przez co pragnę być Jego świadkiem. Brat Leszyński tak samo jest chętny czynić to samo. Spędzamy razem całą niedzielę z polskimi familiami, ucząc ich wesołego poselstwa. Czynimy tu wszystko, co tylko możemy. W miłości chrześcijańskiej pozostaje wasz brat C. Antoszewski. Wobec tego braku polskiej literatury, będąc ci dwaj w dużej mierze bezradnymi, jednakże w jakikolwiek tylko inny sposób mogli, takim rozszerzali, ktokolwiek miał uszy ku słuchaniu, przeważnie między znajomymi, i powoli, ale pewnie wzrastał brat Leszyński w łasce i znajomości. I w roku 1893, gdy pierwsza generalna konwencja badaczy Pisma Świętego angielska odbyła się w Chicago, on ofiarował samego siebie i wszystko swoje Bogu na służbę. Niedługo potem miał pozwolone głosić świadectwo prawdy innym mężczyznom i niewiastom, braciom i siostrom i wszystkim, którzy przyjmowali prawdę. I pierwszą osobą, która była pozyskana do prawdy, poza tymi dwoma, była siostra nazwiskiem Wierzyło, która kilka lat później stała się żoną brata Leszyńskiego. W tym czasie, to jest w roku 1893, angielska klasa w Chicago składała się zaledwie z paru osób i to porozrzucanych w różnych miejscach, a przez to nie mających żadnego regularnego zebrania. Tych parę razem z bratem Leszyńskim zaczęli się pobudzać, aby takie regularne zebrania zapoczątkować, z tym rezultatem, że tak się stało. Na te, razem z angielskimi, owe 3 polskie osoby zaczęły uczęszczać, usiłując cierpliwie uczyć się i prawdy, i angielskiego języka w tym samym czasie. Prawdopodobnym, że nikt już z tych początkowych osób w tej wspólnej grupie chicagowskiej dziś już nie żyje. Na chwilkę się tu zatrzymamy, aby wyjaśnić, że ów brat Antoszewski, który do tego czasu biegł tak wspaniale, doznał obrażenia się przez ruch znany jako Adamson Zech i powrócił do Polski i słych o nim odtąd zaginął. Tym sposobem brat Leszyński otrzymał ten zaszczyt i wyróżnienie być pierwszym polskim i najstarszym badaczem Pisma Świętego w tych ostatecznych dniach żniwa ewangelicznego. W roku 1895 brat Leszyński wyjechał do Polski z zamiarem, czy będzie mógł przedstawić i zapoznać z prawdą jego przyjaciół, która jemu taką radość sprawiła, ale oni jednego z nich nie pozyskał i uważając go za głupka i fanatyka. W boleści serca wrócił, jednak się nie zniechęcił tą rozłąką z nimi, jak powiedział Jezus, że kto by opuścił ojca swego, matkę swoje, braci swoich i siostry swoje dla mnie, stokroć większą zapłatę weźmie w tym życiu i żywot wieczny odziedziczy. Mateusz 19, rozdział 29 wiersz. Wrócił do Ameryki, jadąc przez Egipt, gdyż bardzo pragnął zwiedzić wielką piramidę, a w niej symboliczne charakterystyki, które tego czasu były wielkim zainteresowaniem badaczy Pisma Świętego. Nim dojechał do Chicago, odwiedził wpierw brata Rosla, jeszcze wtedy z kwaterą w Pittsburghu, przez co więcej zapoznał się z człowiekiem, dla którego on nigdy nie stracił poważania i miłości tak długo jak żył. Nie jest też przesadą powiedzieć, że i brat Russell widział w nim szczerą gorliwość, który mówił łamaną angielszczyzną, ale entuzjazm jego doprawdy był widoczny w całym jego życiu, tak, że prawie całą polską pracę brat Russell powierzył w jego ręce i to zaufanie i zupełne poleganie na nim do końca nie było zachwiane. W roku 1896 polska klasa w Chicago liczyła zaledwie 5 osób, która przez dalszą gorliwą pracę w następnym roku wzrosła do 22 osób. Liczba ta niedługo znów spadła przez żniwne przesianie do 11 osób. Teraz brat Leszyński mieszkał na wylocie miasta Chicago, jadąc na bicyklu 22 mile na zebranie. Mieszkał w namiocie, który zarazem służył mu za warsztat reparacji obuwia i w którym też przyrządzał swoje posiłki. Poza tym każdą możliwie chwilę czasu odkupywał na badanie Słowa Bożego i służenie nim innym. W roku 1900 wstąpił w stan małżeński z siostrą Wierzyło, którą parę lat temu zapoznał z prawdą. A tak, najstarszy polski brat i najstarsza siostra wprawdzie byli złączeni i duchowo, i tymczasowym związkiem ziemskim. Tej siostrze jako żonie on zawdzięczał wiele, tak ze strony wytrwałości, jak również i zdrowia w czasach różnych późniejszych doświadczeń, gdzie to tak przyjaciele, jak i wrogowie atakowali z różnych stron. Około tego czasu, poznawszy częściowo język angielski, przetłumaczył kilka małych broszurek i te były wydrukowane i rozdane ich własnym kosztem, ona prowadząc zakład wyrobu sztucznych kwiatów. Ten jej mały interes był podstawą wieloletniego dochodu życiowego, podczas których brat Leszyński poświęcał cały swój czas podróżowaniu i tłumaczeniu. Od tego czasu prawda w polskim języku była coraz to więcej rozszerzana i znajdywała zwolenników we wielu większych miastach. W roku 1907 brat Leszyński skończył tłumaczenie pierwszego tomu wykładów Pisma Świętego, którego dystrybucja dosięgła nawet i samej Polski, gdzie małe grupy badaczy zaczęły powstawać, głównie przez pewnego brata nazwiskiem Kin, który też sam poznał prawdę w Ameryce przez brata Leszyńskiego, a potem wyjechał do Polski. W roku 1911 brat Kin zażądał od brata Rosla, aby wysłał brata Leszyńskiego do Polski na turę objazdową w celu zachęcenia i wzmocnienia braci, którą brat Leszyński dokonał, a która trwała 6 miesięcy. Szczegółowy raport z tej podróży jest zamieszczony w strażnicy z roku 1911, z miesiąca grudnia, jako list nadesłany od brata Leszyńskiego do brata Rosla, który tu dla ciekawości w całości podajemy, który tak brzmi. Drogi bracie Rosel, twoja przesyłka z 1 sierpnia z radością otrzymana. Moja wizyta w tych stronach dochodzi do końca. Pan najlepiej wie, jakie korzyści z tej mojej pracy tu będą. Prawda jest tu dość znacznie rozpowszechniana i w różny sposób. Jest znaczne zainteresowanie prawdą, lecz Kościół katolicki w ogólności, a Polacy specjalnie, są bardzo powściągliwi łączyć się z jaką protestancką grupą, bo za takich nas mają. Wielu przychodzi na zebrania i rozpowszechniają naszą literaturę, ale nie łączą się z klasą. Klasa w Warszawie liczy około 25 członków, w Pabianicach 20, a w Raszynie 8, a poza tym i w innych jeszcze miejscach po parę rozproszonych osób. 15 sierpnia mieliśmy chrzest i 7 osób było zanurzonych. Jest trochę zainteresowania w mieście Łodzi, gdzie jeden z naszych braci sprzedający książki w Warszawie tam pojedzie pomagać. Jest to młody człowiek, gorliwy i zupełnie poświęcony. I myślę, że będzie wola Boża dla niego, aby tam pojechał. Łódź jest dużym miastem, półmilionowym i w pobliżu Pabianic, gdzie jest zbór. Na stacji kolejowej w mieście Łodzi, w kiosku gazet, umieściliśmy gazetkę dla Żydów pod tytułem Die Stimme. I wielu Żydów przyjeżdżających i odjeżdżających kupuje i zabiera ze sobą. Wielu Żydów w Warszawie i w małych miasteczkach znają Twoje imię. I prawie wszystkie gazety żydowskie piszą o Twojej Die Stimme. Jedne za, a drugie przeciw. I w większości uważają ją za gazetkę misji chrześcijańskich. Jednakowoż jest znaczne nią zainteresowanie wszędzie pomiędzy Żydami. Kolporterska praca jest tu bardzo trudna. I najwyżej jedną, może dwie książki na dzień można sprzedać. A poza tym jeszcze wiele innych trudności się tu napotyka na każdym kroku. Co się tyczy pozwolenia na nasze zebrania, które brat Bente starał się otrzymać, to wcale się nie powiodło. Pierwsza petycja do Sekretariatu Religijnych Spraw była odrzucona z powodu jakiegoś niewłaściwego słowa, chociaż kosztowała nas 15 rubli. Druga nasza petycja była podana przez pewnego adwokata i kosztowała 75 rubli i też na próżno. Jednakowoż myślimy, żeśmy znaleźli odpowiedniego człowieka, który nam to uczyni w tej sprawie. Lecz cokolwiek i tą razą wyniknie w tej sprawie, to przyjmiemy jako zrządzenie od Pana. W tym moim liście załączam też kopię People's Pulpit w rosyjskim języku, artykuł Gdzie są umarli, których 10 tysięcy kosztowało 73 ruble, to jest 36 dolarów, a stereotypy 4 strony kosztowały 16 dolarów. Doświadczaliśmy pewnych trudności, zanim te gazetki mogły być podane do rąk ludzi, jak obecnie są. Ale mimo to widzimy, że są ludzie, którzy pragną poznać Boga. Tak prędko, jak wszystko będę miał gotowe, to stąd wyjeżdżam do Galicji. A z końcem miesiąca, około 1 października, spodziewam się wylądować w Ameryce. Niech nasz drogi Bóg błogosławi Cię i wszystkich z Tobą pracowników, dopóki żniwo się nie skończy. Twój brat w Chrystusie, R.H. Oleszyński, Rosja. Jest to druga podróż Oleszyńskiego do Polski. W roku 1912 brat Oleszyński jest wysłany trzeci raz do Polski i pozostawał tam przez około 8 miesięcy, podczas których podróżował od miasta do miasta, przemawiając do stale wzrastających w liczbę prywatnych zebrań, a także publicznych przemówień, gdziekolwiek to się tylko dało. Z tych wszystkich niewiele się w końcu pozostało, z powodu, że rząd, będąc zawsze na rękę klerowi, pozwoleństwa na zebrania z osobna w każdym mieście trudno było uzyskać. Jednakże, za wolą Bożą, poselstwo królestwa w Polsce się zmagało i w czasie śmierci brata Rosla, bracia w Polsce liczyli się na parę set. W roku 1913 brat Oleszyński jedzie do Polski już czwarty raz, z której to podróży nie wrócił aż za rok i pół, z przyczyny wybuchu wojny w 14 roku, podczas której podróżowanie z krajów objętych wojną było wprost niemożliwe. Podczas tej jego dłuższej nieobecności w domu nie będzie z drogi nadmienić, że siostra Oleszyńska akurat nie dawała sobie radę w utrzymaniu domu i opiekowaniu się jej 5 dziećmi. Oleszyńskiego dom był niejako polskim Betel, do którego wielu braci przynosiło swoje kłopoty i niezrozumienia. Zawsze umiała ona każdego przyjąć i ugościć w domu, na ile to było możliwe. Jednakowoż trafiały się w tym domu i takie chwile niekiedy, że nie było ani okruszyny, czym by można pożywić 6 osób. Aczkolwiek jakoś zawsze znalazło się wyjście z takiej sytuacji i zawsze się znajdzie u tych, którzy mają wiarę w tym, który każe nam szukać wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a te inne rzeczy będą nam przydane. Jedną najgłówniejszą rzeczą było, aby utrzymać brata Leszyńskiego ustawicznie w pracy pańskiej. Chociaż przez to dzieci dużo uchybiały opieki ojca i doglądu, a mimo to Boża opieka nad tą rodziną była widoczna. Jedna córka jest poświęcona, a inne prawie wszystkie znacznie interesują się prawdą i wszystkie były i są sobie wspólną pomocą i pociechą w trudniejszych chwilach życiowych. W roku 1915 było w chicagowskim zgromadzeniu parę set polskich braci, a również duże klasy w innych miastach jak Detroit, Buffalo, Toledo, New York. I w tym roku brat Russell wezwał brata Leszyńskiego do Brooklyna na stałe w pracy wydawania polskiej strażnicy. Fotodrama też w tym czasie wyszła do użytku i była wielkim czynnikiem dawania świadectwa w pracy ewangelicznej pomiędzy polskim ludem, którzy, jak wiemy, wszyscy byli gorliwymi katolikami, a przez to trudnymi w przystąpieniu do nich z inną religią. W samym Chicago, które zawsze było i jest do dziś centrum polskiej pracy, tysiące się zgromadzało do jednego z największych teatrów w mieście, a setki często wracały do domów z powodu braku miejsc, siedzeń, pomnąc na czas 20 lat wstecz, gdzie to klasa z 20 zdawała się być wielką. Brat Leszyński przeżywał takie trudne początkowe czasy, że przez dłuższy czas był prawie że tylko sam, lecz tym się nie zniechęcił i doczekał się takiego rozrostu zgromadzeń, że musiały być dzielone na mniejsze grupy w celu korzystniejszego badania Pisma Świętego. Bez wątpienia, że on widząc to, zapewne radował się w sercu swoim, patrząc na to, jak jego krajanie wychodzą z ciemności do prawdziwej światłości, a zapewne i z tego radował się, że w tym wszystkim on miał tak znaczny dział. I naraz. Ta jego wielka radość trwała niedługo, a bolesne dni krótko po śmierci brata Rosla były znów największym jego udziałem, które to dni były wielką próbą wiary tak braci polskich, jak też i angielskich. Jako tłumacz polskiej strażnicy zażądano od niego, aby przystąpił do tłumaczenia 7 tomu, który wielu rozumiało, że jest to on grosz, o którym brat Rosel w ostatnich dniach często wspominał, że czegoś w tym rodzaju mamy się spodziewać, zanim zupełne powstrzymanie pracy żniwiarskiej nastąpi. Przetłumaczył kilka rozdziałów, które seryjno były zamieszczane w strażnicy, ale dalej nie mógł, gdyż napotykał takie punkty, z których jedne były przeciwne pojęciu brata Rosla, inne mało wartościowego znaczenia, niektóre lekkomyślne, a niektóre śmieszne i dziecinne. Jego odmówienie dalszego tłumaczenia 7 tomu spowodowało furię, a nie za długo potem doprowadziło do rozłączenia. Odłączeni bracia uformowali teraz swój pewien porządek na podstawach obszernej wolności, między którymi brat Leszyński pozostawał nadal, jak i poprzednio, wybitniejszą figurą i wielce pożytecznym sługą wszystkich odłączonych zgromadzeń, którym on służył wiernie i wytrwale aż do swojej śmierci. Nie za długo doświadczenia nawiedziły i braci w Polsce. I znów brat Leszyński w roku 1922 wyjeżdża po raz 5 do Polski na żądanie pewnych braci w Polsce, z której to podróży powrócił dopiero w roku 1923 i była to ostatnia jego podróż do Polski. Od tego czasu brat Leszyński nadal jest w pracy około wydawnictwa strażnicy, którą to nazwę około tego czasu potrzeba było zmienić z powodu zagrożenia procesem przez brata Rutherforda, co też i uczyniono na straż. Dużo jego pozostałego czasu poświęcał na objazdy zborów, gdyż będąc tak dobrze wszystkim znany, otrzymywał w tym celu zaproszenia od różnych zgromadzeń i od czasu do czasu wypełniał te żądania, odwiedzając wszystkie zbory za jednym razem. W międzyczasie jeszcze duży nakład pracy włożył dwie dużych rozmiarów książki. Pytania i odpowiedzi brata Rosla o blisko 900 stronach, która to książka jest bardzo cenną, często w kwestiach spornych, które się wyłaniają przeważnie na badaniach tygodniowych zebrań. Komentarz do Biblii też przedstawia około 600 stron zawiłej pracy z odnośnikami do polskich tomów, gdyż te wszystkie zupełnie na innych stronach polskich tomów się znajdują. I ta książka jest dziś bardzo pożyteczna, której nakład dawno się już wyczerpał. Praca w Polsce na właściwych zasadach Ducha Chrystusowego, do której on, to jest brat Leszyński, ze swej strony uczynił od początku tak znaczny wkład, bardzo mu leżała na sercu, a widząc, że zdrowie coraz więcej mu nie dopisuje, aby mógł tam jeszcze pojechać, wysunął sugestię, aby wysłać brata Stana do Polski, który na to się zgodził. I w roku 1927 wyjechał w czasie dość krytycznym dla braci w Polsce, w czasie ogólnego odłączania się od towarzystwa, a które różni niestateczni wodzowie wyzyskiwali dla swoich prądów, jak Janssona, Homiaka i innych. Brat Stan we właściwym czasie, w pośrodku tej tam sytuacji się znalazł i był chętnym dopomóc wszystkim, którzy byli w możności rozpoznać w nim poświęconego sługę Chrystusowego, gdyż on naprawdę takim był. Wkrótce jego gorliwa praca ku ustabilizowaniu braci w Polsce w duchu i znajomości prawdy była rozpoznana i przyjęta i od onego czasu aż do dziś owoce tej dobrej pracy aż nadto są widoczne. Najlepszym tego dowodem, można powiedzieć, był objeżdżający pomiędzy nami niedawno brat z Polski, brat Grudzień, któregośmy słuchając mogli doświadczyć, że w niczym nie mieliśmy z niego zgorszenia, ale owszem, serca nasze palały, bo wszystko, cokolwiek mówił, było nam zgodne. Doświadczajcie duchów, jeśli z Boga są. A że duch ten takim był, to o tym nie potrzeba nikogo przekonywać. Przybliżył się rok 1930, który dla brata Leszyńskiego był ostatnim. W dniu 20 kwietnia prowadził zebranie po raz ostatni w Harvey, Illinois, gdzie familia jego mieszkała. Przyznać trzeba i to też, że po roku 1920 kilku braci z towarzystwa wyjechało do Polski i do Francji i po roku 1920 był w Polsce, można powiedzieć, czas bardzo, bardzo przyjazny do słuchania prawdy. Tak jak w Ameryce od roku 1912 do roku 1920. I to jeszcze trzeba przyznać, że brat Stan, jadąc do Polski w roku 1927, wszedł niejako w pracę innych. Jak o tym powiedział Jezus do uczni, jam was posłał rządź to, okolości czego nie pracowali. Insić pracowali, a wyście weszli w pracę ich. Aż do wybuchu II wojny światowej, to jest do roku 1939, zbory w Polsce wzrastały tak pod względem ilości nowozakładanych zborów, jak również i ilości członków w zgromadzeniach. Jeszcze na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej brat Stan pisał do braci w Ameryce, że w całym roku czasu, jadąc on od zboru do zboru, nie był w stanie wszystkich zborów odwiedzić, których liczbę on podawał na około 170. Niektóre z tych zborów wojna rozproszyła później, gdyż wiemy, że była ona dotkliwą i dla ludu wierzącego, a też i to wiemy, że zakończyła ona życie i dla brata Stana, gdyż był zabitym w niemieckim obozie koncentracyjnym. Piękne wspomnienia o nim i o jego pracy zamieścili po wojnie bracia w Polsce w ich piśmie dwumiesięcznym pod tytułem Na straży. A ponieważ mało kto może ten artykuł zauważył i czytał, przeto warto jest jego tu przytoczyć. Tekst Pisma Świętego jako wstęp do tego artykułu jest także bardzo stosowny i piękny, który brzmi w tych słowach. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, których obcowania koniec upatrując, naśladujcie wiarę ich. A teraz artykuł straży. W marcu bieżącego roku minęło 15 lat od zgonu drugiego nam brata Augusta Stana, który zginął śmiercią męczeńską, zamordowany przez siepaczy hitlerowskich w obozie Nordhausen w Niemczech. Tej szlachetnej postaci pragniemy poświęcić słów parę na łamach naszego pisma. Czynił to bracia w Polsce. Świat jest niewdzięczny, a u umarłych tak szybko się zapomina. Dlatego pragniemy wykorzystać tę sposobność, aby przywieźć na pamięć tę postać, której spojenie ludu Bożego w naszym kraju nie było hasłem tylko na ustach, ale czynem, którego błogosławione owoce zbieramy przez tyle lat. Ci, którzy znali osobiście tego brata, wiedzą, że bez reszty poświęcony był Panu i Jego sprawie. Bez przesady możemy stwierdzić, że jego praca i wysiłki, jego zdolności ewangeliczne i kaznodziejskie oraz zasoby finansowe, wszystko to złożył w darze nam, braciom i siostrom, w ukształtowanie i w zorganizowanie zborów. Postać jego, zwłaszcza w tym przełomowym czasie, okresie lat, przed i po 30., była drogowskazem prawdy dla serc kołatanych i wtedy misja braci wolnych za oceanu stała się pełnią łask Bożych zawłożoną w to dzieło pracy. Jeżeli świat czci swoich bohaterów, śpiewa im pieśni, stawia pomniki, my tym więcej serc wdzięcznych pragniemy jeszcze raz przypomnieć braterstwu tragiczne przeżycia i ostatnie chwile tego brata. Brat nasz, August Józef Stan, urodził się 22 sierpnia 1888 roku w Łopuszach koło Sieniatycz. Jako czwarty syn Andrzeja Stana i matki Katarzyny z domu Steyer, piątym dzieckiem była obecnie żyjąca w Polsce Barbara. Ojciec był z zawodu młynarzem pochodzenia niemieckiego, który często wspominał synom o wyższości wyznania ewangelickiego nad katolickim. Brat Stan pracował przy ojcu i dopiero w roku 1911 starszy jego brat sprowadził go do Ameryki. Tam otrzymał dobrą pracę, lecz stale obcował z Polakami i przy pomocy jednego z nich w roku 1918 poznał prawdę. Ten, który go zapoznał z prawdą, wkrótce odszedł sam do świata, co pozostawiło niezatarte wrażenie na bracie Stanu. Po poświęceniu brat Stan wstąpił energicznie do pracy nad samym sobą, jak również do kolporterowania literatury. Po kilku miesiącach, gdy wygłosił pierwszy wykład z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 28 od 19 wierszu za doradą brata Leszyńskiego, został obrany na starszego przez zbór w Syracuse, mieście stanu New York. W tym czasie wystąpił na widownię sędzia Rutherford, chwilowo jakoby w zgodzie z literaturą nauk brata Rosla, chociaż objawił już całkiem innego ducha. I jasnym było, że wytyczył nowe drogi tak w poglądach, jak i w dalszej organizacji dzieła, które prowadził z błogosławieństwem Bożym wierny sługa. Nie wszyscy bracia zorientowali się od razu w tym nowym kierunku. Jednym z pierwszych, który zrozumiał ten błędny kierunek stowarzyszenia, był brat Leszyński, który wraz z miłującymi prawdę opuścił szeregi stowarzyszenia. W grupie tej wkrótce znalazł się także i brat Stan. Gdy wyszedł z druku siódmy tom oraz ogłoszono publicznie zmartwychwstanie proroków na rok 1925, brat Stan jeździł w ślad za sędzią i ogłaszał, że to nie nastąpi, nie bojąc się, że tym zamąci ludziom światowym w głowach. Osobiste poświęcenie oraz zdolności kaznodziejskie zostały ocenione przez braci, którzy widzieli w bracie Stanu narzędzie do pracy pańskiej na szeroką skalę. W Ameryce zrobił niemało oszczędności, pracując w fabryce maszyn do pisania i słysząc alarmujące wieści z Polski o różnych fałszywych braciach i naukach, przyjechał do Polski. Widząc tak ogromny zamęt pomiędzy ludem Pana, brat Stan, który zawsze odznaczał się zdrowym rozsądkiem, dobrą orientacją i wielkim zamiłowaniem do prostych i zdrowych nauk brata Rosla, z całą energią zabrał się do oczyszczania winnicy pańskiej z różnych błędnych nauk i praktyk. Tak był zajęty tą pracą służby Panu, prawdzie i braciom, że nie spostrzegł się prawie, że gdy rok jego pobytu w Polsce się skończył. Gdy parę miesięcy później udał się do konsulatu o pozwolenie na wyjazd, został poinformowany, że termin swego pobytu przedłużył, wobec tego nie może wrócić do Ameryki. Nie wpłynęło to na niego zniechęcająco, gdyż zauważył w tym kierownictwo pańskie i pozostał w Polsce. Ten okres wytężonej pracy niestrudzonego organizatora, jakim był brat Stan, wymagałby nie krótkich wspomnień, lecz całego dzieła, które mogłoby objąć całą tę zbożną pracę. Te tysiące przejechanych kilometrów, tysiące wykładów Słowa Bożego, nieprzespane noce i niewygody życia pielgrzyma. Wszystko to złożyłoby się na bogatą księgę, której nie potrzebujemy pisać, ponieważ wszyscy najlepiej znacie kartki tej historii, którą my sami też tworzyliśmy, która żyje wśród nas. Należy również podkreślić, że brat ten obok wybitnych zdolności ewangelicznych oraz daru przekonywania posiadał cenny dar organizowania. Oprócz tego odznaczał się osobistym czarem i przystępnym sposobem bycia, zjednywał sobie wszystkie serca, które go znali, i dlatego był sam centralu i centrale woził w teczce, jak to dziś powiadają niektórzy bracia. Ale to zaufanie, którym był darzony, wypływało z bezgranicznego poświęcenia jego dla dobra sprawy Królestwa Niebieskiego. On też swoją mocną osobowością i siłą charakteru w tych dniach, kiedy u nas wiele serc było na rozdrożu i różne duchy i wichry wiały po niwie pańskiej, potrafił nadać właściwy kierunek działania, który przyniósł nam wszystkim błogosławieństwo Boże aż do czasu II wojny światowej. W tym czasie brat Stan wygłosił w Polsce około 5000 wykładów według jego własnych zapisków. Odchodząc z niwy pańskiej, zostawił szereg kwitnących zborów, z których wiele dziś niestety nie znajdujemy w naszym rejestrze. I to niech będzie napomnieniem dla nas, czy pracę, którą przejęliśmy, prowadzimy do rozkwitu, czy do upadku. Wybuch II wojny światowej zastał brata Stana u braci w Łodzi, gdzie 2 września 1939 roku wygłosił ostatnie kazanie na temat z wierszu Abakuka, 3 rozdział, 17-19 wiersz, po czym udał się do macierzystego zgromadzenia w Białymstoku, gdzie jeszcze usłużył tym samym tematem, i odtąd rozpoczął się okres ciemnej nocy, która grozą cierpień i huraganem wojny zawisła nad nami. Od tego czasu działalność jego ograniczyła się poza listami do 2 zgromadzeń, to jest w Białymstoku i Ciemnoszyjach. Przy czym martwił się, że nie zdążył zużyć pracy pańskiej wszystkich swoich oszczędności. Podczas okupacji uznany jako Niemiec między innymi otrzymał pracę w hotelu wojskowym. W tym to czasie władze niemieckie zaczęły śledzić brata Stana z powodu, że przestawał z Polakami. Zachowanie się brata Stana również budziło podejrzenie, ponieważ nie odpowiadał, ani sam nie używał pozdrowienia Heil Hitler. Podczas wydawania dowodów osobistych brat Stan zażądał, aby mu napisano wyznanie Chrystusowe, czego urzędnicy nie chcieli uczynić. Po tej sprawie zainteresowały się nim władze policyjne i wezwano go na kilka przesłuchań do gestapo. Ostatnie wykłady dla braci według jego zapisków były w dniu 14 lutego 1943 roku, w czym mamy być ugruntowani. A w dniu 28 lutego w tym samym roku widok zwierzy z jego śledztwa, na które był wezwany na początku marca 1943 roku, brat Stan już nie wrócił, gdyż został zaaresztowany. Z więzienia otrzymali bracia list następującej treści z datą 19 marca 1943 roku. List. Drogo umiłowany w Chrystusie bracie Białkowski, pozdrawiam Cię w imieniu i pokojem naszego drugiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Za doręczony list najuprzejmiej dziękuję Tobie, bracie, i muszę Ci wyznać, że pomimo odebrania mi wolności i osadzenia w murach więziennych, to jednak dziękować Najwyższemu Stwórcy, że ani wiara, ani nadzieja moja nie zachwiała się. Lecz pomimo to list Twój, drogi bracie, wielce mnie pocieszył i podniósł na duchu, że od radości wzruszył mnie do tego stopnia, że łzy zalały mi oczy, że nie mogłem dalej czytać. Więc prosisz, drogi bracie, żebym parę słów wam napisał. Ja bardzo rad to uczynię, pomimo trudnych warunków, w jakich się znajdujemy, ponieważ w jednej sali jest nas przeszło 70 dusz. To możesz sobie, bracie, wyobrazić. Jednak i tu widzę kierownictwo Boże, że mogę z wami, drodzy bracia, nadal utrzymać łączność. Więc pragnę wam, drodzy bracia, donieść, że wezwano mnie parę razy do urzędu i zapytano, czy ja z bronią w ręku walczyłbym przeciwko nieprzyjacielowi, to jest Związek Radziecki. Więc odpowiedziałem, że wszelką inną pracę mogę wykonać, lecz co do tego, to nie mogę, bo to jest zakazane przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Na podstawie tego orzeczenia sfotografowano mnie z trzech stron i ręce zakuto i zawiedziono mnie w piątek wieczór do więzienia, w którym już tydzień przeżyłem. Lecz, jak już powyżej zaznaczyłem, że mnie to bynajmniej nie osłabiło, ale przeciwnie, jeszcze więcej do Boga i naszego Pana zbliżyło i raduję się, że dla odwiecznej prawdy i zasad Bożych mam przywilej cierpieć, wierząc, że jeżeli z Nim cierpimy, z Nim też żyć będziemy. To też, bracia i siostry, na ile na was by też przyszły takie lub podobne doświadczenia, to napominam was w imieniu naszego drogiego Odkupiciela, abyście się okazali statecznymi i wiernymi, choćby nawet miało kosztować to nasze życie doczesne, a żeby przez to osiągnąć życie wieczne, które więcej nie będzie już szargane i targane. Pragnę jeszcze parę słów napisać ci, drogi bracie, że na ile by się moja ofiara miała dokończyć na tym ofiarniczym ołtarzu, to prośbą moją jest doręczyć bratu Szateńskiemu lub bratu Parafianowiczowi, ażeby zrobili parę odpisów i posłali moim drogim braciom do wiadomości, jak bratu Grudniowi, Wojtkowskiemu i bratu Pelnerkowi, a na ile będzie wolą Bożą, że mnie jeszcze uwolni, to nie będzie potrzeba tego czynić, ale będziemy się nadal zbierać i z większą jeszcze gorliwością i wielbić i chwalić naszego Stwórcę i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kończąc te parę słów do was, bracia i siostry, życzę najobfitszych łask Bożych, abyście dostąpili razem ze wszystkimi świętymi tej chwalebnej nagrody pierwszego zmartwychwstania i nasyceni byli oblicznością chwały Bożej. Tego wam życzy wszystkim wielce miłujący was, wasz współuczestnik cierpień chrystusowych, brat A. Stan. I odtąd rozpoczęła się dla brata Stan droga cierpień. Droga na śmierć i to o tyle smutna dla nas, że śmierć zastała go chwili wyzwolenia prawie w ostatniej minucie przed wolnością, chociaż on większą wolność otrzymał. Jaka to była droga? Trudno o niej pisać. Poprzez obozy zniszczenia Oświęcim, Schangenhausen, Buchenwald, Nordenhausen szło za nim nasze współczucie wspomnienia i modlitwy. Z chwilą przekroczenia bramy obozu więzień zostawał odcięty od świata. Pasiaste ubranie z naszytym trójkątem i numerem, ogolona głowa, drewniaki pozbawiały go indywidualności i człowiek stawał się numerem, nic nieznaczącą istotą, bitą, poniewieraną i głodzoną, której los leżał w rękach oprawców. Każdy dzień przeżyty w obozie był koszmarem, pełnym bólu i udręki. Głos gongu budził więźniów w lecie o godzinie 4 rano, w zimie o 5. Czas po obudzeniu przeznaczony był na mycie, sprzątanie, śniadanie. Z braku wody więźniowie czystą często myli się w kałużach. Czynnościom tym towarzyszyły ciągłe krzyki, popędzanie i bicie. Po śniadaniu, które stawało się z pół litra czarnej kawy, obiad z 3/4 litra zupy, kolacja z 300 gramów chleba i 15 gramów margaryny, więźniowie ustawiali się do rannego apelu, po czym wyruszali do pracy pod nadzorem kapów, otoczeni konwojem S-manów. W takt marszu granego przez więźniarską orkiestrę obozową przez bramę wychodziły długie kolumny wynędzniałych, szarych postaci. W miesiącach letnich 1945 roku zgłosił się do braci w Białymstoku stały mieszkaniec tego miasta, obywatel pod literą L, i powiedział, że dopiero wrócił z obozu Nordhausen, gdzie był świadkiem śmierci brata Stana. I na jego żądanie donosi nam o tym. Zapoznał on brata Stana w obozie w Buchenwaldzie, gdzie byli kilka dni. Następnie znajdowali się jakoby w filii tego obozu w obozie Dora, gdzie przebywali jeden miesiąc. Dopiero 2 marca 1945 roku odesłano ich do obozu wypoczynkowego w Nordhausen, odległego o 4 km. Tam nie trzeba było pracować, ale porcje żywności było o połowę mniejsze. Na jednej sali znajdowało się 1200 osób, a w całym obozie 6 tysięcy więźniów, którzy byli bez żadnej pościeli, a dla brata Stana płaszcz jego zastępował mu wszystko. Około 24 marca miał obwiązaną głowę i zwątpił, czy dożyje wyzwolenia, chociaż do tego czasu trzymał się dobrze. Następnie wyjaśnił wyżej wymienionemu świadkowi, że w porze obiadowej, gdy stanął za porcją zupy, niektórzy z więźniów zrobili tłok, a oszalały z gniewu kapo uderzał tych, co stali w pierwszym szeregu. Przy tym tylne nie ustępowały i było niemożliwością wycofać się. Otrzymał więc brat Stan silny cios w głowę. Około 28 marca kolega L. dał mu znać, że jego ziomek z Białegostoku nie żyje. On poszedł natychmiast sprawdzić. Odnalazł go w sali, gdzie leżeli przeznaczeni do krematorium. Brat Stan leżał w swoim płaszczu. Codziennie umierało 200 osób, które przewożono do obozu Dora, gdzie był piec krematoryjny. Był to, zdaje się, Wielki Piątek według rachuby rzymskiej, a drugiego dnia świąt Wielkanocy był straszliwy nalot na miasto i pobliski obóz. Z 6 tysięcy więźniów pozostało tylko 1000, a i tych rannych, i co nie zdążyli uciec w lasy, pozabijali strażnicy. Takim był ostatni akt ofiary drugiego nam brata według słów Pisma Świętego, jako i inni ludzie pomrzecie, bo był wiernym aż do śmierci. Smutną rocznicę przypominamy to wszystkim tym, którzy również życie swe złożyli w ofierze Panu. Przypominamy również o tych wszystkich, którzy tak niedawno byli wśród nas i z nami chleb łamali i którzy również odeszli posłuszni wezwaniu Pana. Nam żyjącym niech pozostaną pomnikami wiary i wytrwałości w cierpieniach, a dla śpiących niech będą obudzeniem z letargu. Albowiem mamy wokoło siebie leżący tak wielki obłok świadków, złożywszy wszelaki ciężar i grzech, który nas nadnie obstępuje, cierpliwie bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. A teraz wróćmy się jeszcze do Ameryki i widzimy, że rok 1930 był dla Oleszyńskiego, tego pierwszego pracownika, tego czasu żniwa ostatnim. W dniu 20 kwietnia prowadził zebranie po raz ostatni w Harvey, Illinois, gdzie familia jego mieszkała. Stąd nakreślił sobie podróż na wschód, gdzie konwencja w pewnym mieście miała się odbyć święto wieńczenia grobów. W następną niedzielę, 27 kwietnia, był w South Bend, gdzie dał ostatni wykład, podczas którego jego wewnętrzne boleści, które już ostatniego tygodnia więcej mu dolegały, jak zwyczajnie, teraz stały się tak bolesne, że podczas mowy zmuszony był przestać, ale po pewnej chwili znów zaczął i skończył. W domu braci, widząc on, że mają o niego obawę, zapewniał ich, aby byli spokojni, bo myśli, że czuje się lepiej, wierząc, że jest jeszcze dla niego pewna praca do wykonania. Jednakowoż myśli Pana nie są myśli człowieka i następnego wieczoru on czuł się coraz to gorzej i wszystko wskazywało, że jego ziemska pielgrzymka się kończy. Paru braci tego drugiego wieczoru zgromadziło się w domu u tego brata, u którego on zamieszkał, lecz ci, gdy widzieli, że on poszedł spać i usnął, myśląc, że wszystko będzie dobrze, też poszli do domu. Lecz około północy jęczenie spowodowane boleścią obudziło domowników, którzy widzieli, że usiłuje on usiąść. Wtem mu dopomogli, a siostra domowa wyszła, aby wezwać pomoc lekarza. Od tej chwili boleści się wzmagały, a przez to tak osłabł, że z trudnością można było dosłyszeć jego ostatnie wyszeptane słowa. Widzę, że mój czas się przybliżył, abym szedł do Pana. Odtąd oddech stawał się coraz słabszy i wkrótce niejako w głębokim śnie cicho zakończył życie. Tym sposobem zakończyło się życie, w którego historii łączy się i nasza historia, jako badaczy Pisma Świętego. Tak jak najlepiej rozumiał on wolę Bożą, usiłował ją czynić i był pewnym, że taką ona była, w której trwał przez ostatnie 38 lat jego życia. Umarł 28 kwietnia 1930 roku. W swoim życiu przykładnie świecił światłością do samego końca, a w śmierci swojej był podobnym śmierci tego drugiego wiernego sługi Chrystusowego, brata Rosla, który umarł w pracy, w podróży, daleko od domu. A zatem, kto może wątpić, że nie usłyszał on tych słów? To dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wiernym w małym, nad wielem cię postanowię. Wnijdź do radości Pana Twego. Radujemy się z tego, że mamy o nim nadzieję, że został on policzonym godnym uczestnikiem świętych światłości. Nadzieja, która może podtrzymać każdego poprzez długie lata służby i w cierpieniach. Usługi pogrzebowe odbyły się z jego domu w Harvey, Illinois, gdzie z powodu dużej ilości braci i sióstr, około 300, mowy pogrzebowe, jedna po polsku przez brata Tabaczyńskiego, a druga po angielsku przez brata Jones, były dane na zewnątrz domu, gdyż przyjemne wiosenne powietrze w tym dniu bardzo dopisało. Potem długi orszak pogrzebowy się uformował w drogę na cmentarz, gdzie ciało brata Oleszyńskiego było złożone do prochu w grobie na pięknym pagórku w pośród wysokich drzew. Po odśpiewaniu jednego hymnu i modlitwy wszyscy rozeszli się do swych domów, wzmocnieni w postanowieniu, że przykład wierności brata Oleszyńskiego powinien w nas pozostawać poprzez resztę dni naszej ziemskiej pielgrzymki. A zatem bądźmy wierni temu, który nas umiłował i kupił swoją własną krwią. Bądź wiernym aż do śmierci, a dam Ci koronę żywota. Radujmy się w Panu więcej i więcej. Droga jest przed oczyma Pańskimi, śmierć świętych Jego. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Mając na uwadze słowa owego tekstu z Listu do Żydów, rozdział 13, wiersz 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże. To trzeba stwierdzić, że ci obaj byli dobrymi wodzami, a przez to jest na miejscu naśladować wiary ich i wytrwałości aż do końca. W przypowieści Jezus mówi, że pewien ojciec miał dwóch synów i obu posłał do winnicy pracować. Ale pierwszy, mimo że mówił, że pójdzie, to jednak nie poszedł. Ale jeden, i to ten drugi, poszedł i wypełnił wolę ojcowską. Niejaki brat Barbour miał możliwość pójść i pracować przed bratem Roslem, ale nie poszedł. Brat Antoszewski miał wspaniałą okazję być pierwszym pracownikiem w pracy polskiej, ale nie poszedł, ale ten drugi poszedł i pracował. Brata Stana jakiś brat przyprowadził do prawdy, ale potem wrócił do świata, co bardzo podziałało ujemnie na brata Stana, który jednak wytrwał do końca. Apostoł Paweł też zajął miejsce onego pierwszego, który szedł już dość długo, ale się potknął i uchybił fatalnie. Zatem, kto stoi, niech patrzy, aby nie upadł i aby nikt nie wziął korony Twojej.